Oneshika, boskim pocałunku. Panu znowu śni się ten dziwny zapach, zapach ambrozji. Kilka godzin później przychodzi atak. Dzięki pani von La Roche zostaje sprowadzony dla Jakuba Franka najlepszy lekarz we Frankfurcie. Ten zaś zwołuje konsylium z miejscowymi offenbachskimi kolegami. Radzą długo, ale staje się jasne, że Jakubowi pomóc nie można. Jest zupełnie nieprzytomny. Kiedy? Pyta ich Ewa Frank, gdy opuszczają pokój Jakuba. Tego powiedzieć się nie da. Organizm chorego jest silny nadzwyczaj, a wola życia ogromna. Nikt nie przeżyłby jednak tak potężnej apopleksji. Kiedy? Powtarza Czerniawski. To Bóg jeden wie. A jednak pan żyje. Odzyskuje na chwilę przytomność i wtedy cieszy go zielona papuga, która potrafi mówić, a którą ktoś przywiózł mu w prezencie. Czytają mu gazety, ale nie wiadomo, w jakim stopniu wieści z nich coraz bardziej apokaliptyczne docierają do jego umysłu. Wieczorem nakazuje, żeby zacząć szkolić do jazdy konnej także kobiety. One też będą wojowniczkami. Każe sprzedać wszelkie kosztowne kobierce i szaty, żeby kupić więcej broni. Woła Czerniawskiego, żeby podyktować mu listy. Czerniawski spisuje wszystko, co Jakub powie, nie dając nawet ruchem brwi znać, co o tym sądzi. Pan nakazuje również wyprawić poselstwo do Rosji i szykować się do wyjazdu. Jednak przez większość czasu leży nieobecny, jakby jego myśli wędrowały gdzieś daleko. Majaczy. A w jego majaczeniach pojawiają się wciąż te same słowa. Czyńcie, co rozkaże, woła kiedyś przez cały wieczór. Panowie drżeć będą, mówi i zapowiada wielkie rozruchy i krew na ulicach miast. Lub modli się i śpiewa w starym języku. Jego głos załamuje się i zamienia w szept. Achapro, ponow, paminho. Czyli Wladino, darem przeproszę jego oblicze. Muszę być bardzo słaby, żeby dostąpić śmierci. Zrzec się swojej siły, wtedy dopiero ona mnie odnowi. Wszystko odnowione zostanie. Jakubowski zgnębiony przysypia przy jego łóżku. Potem jednak twierdzi, że zapisał ostatnie słowa Jakuba i brzmiały one tak. Chrystus mówił, że przyszedł uwolnić świat z rąk szatańskich. Lecz ja przyszedłem uwolnić go od wszelkich praw i ustaw, które były dotąd. Trzeba to wszystko zniszczyć, a wówczas odkryje się dobry Bóg. Lecz prawda jest taka, że Jakubowskiego pod sam koniec wcale nie było przy panu. Usnął na korytarzu w niewygodnej pozycji. Zastąpiły go kobiety i już nie wpuszczały nikogo. Ewa z Anusią, stara Matuszewska, Zwierzchowska, Czerniawska i Ewa Jeziorzańska. Ustawiły gromnicę, rozłożyły kwiaty. Ostatnią osobą, która z nim rozmawiała, jeśli to można nazwać rozmową, była Ewa Jeziorzańska. Siedziała przy łóżku całą poprzednią noc, ale nad ranem poszła się zdrzemnąć. Wtedy pan posłał po nią, mówiąc tylko Ewa. Niektórzy myśleli, że woła Imość, ale nie powiedział Imość, tylko Ewa. A do córki mówił zawsze Awacza albo Awaczunia. Więc przyszła stara Jeziorzańska, zmieniła Jakubowskiego i Ewę. Usiadła na brzegu łóżka i od razu domyśliła się, o co mu chodzi. Położyła sobie jego głowę na podołku, a on starał się ułożyć usta jak do pocałunku, ale ze względu na nieruchomą połowę twarzy nie bardzo mu to wychodziło. Wyciągnęła dużą, zwiotczałą już pierś i przytknęła do pańskich warg. A on ją ssał, mimo że była pusta. Potem opadł z sił i przestał oddychać. Nic nie powiedział. Wstrząśnięta Jeziorzańska odeszła. Rozpłakała się dopiero za drzwiami. Antoni Czerniawski obwieszcza to niespokojnym zebranym rano, gdy ciało jest już umyte, przebrane i ułożone na katafalku. Mówi: Pan nasz odszedł. Zmarł przez pocałunek. Nesika. Bóg przyszedł do niego w nocy i musnął go w usta swoimi ustami, jak Mojżesza. Bóg Wszechmogący przyjmuje go właśnie w swoich pokojach. Rozlega się jeden wielki szloch. Wiadomość pędzi krużgankami, wylatuje z zamku i rozkręca się jak wietrzny wir po wąskich, czyściutkich ulicach Offenbachu. Za chwilę zaczynają bić dzwony we wszystkich miejskich kościołach bez względu na wyznanie. Czerniawski zauważa, że wszyscy starsi bracia zeszli już na dół. Nie ma tylko Jakubowskiego, który całą noc siedział pod drzwiami i nagle zaczyna się martwić, czy aby jemu coś się nie stało. Wspina się po schodach na ostatnie piętro, myśląc, że zły to był pomysł, by starszyznę umieścić tak wysoko. Trzeba to zmienić. Jakubowski siedzi tyłem do drzwi przy swoich papierach, szczupły, zgarbiony. Jego siwa, krótko ostrzyżona głowa w wełnianej mytce wydaje się mała jak głowa dziecka. Bracie Piotrze, mówi do niego Czerniawski, ale Nachman nie reaguje. Bracie Piotrze, on odszedł. Zapada dłuższe milczenie i Czerniawski rozumie, że powinien zostawić staruszka samego. Śmierć nie jest zła, mówi nagle Jakubowski, nie odwracając się. I właściwie nie ma się co oszukiwać, należy do dobrego Boga, który w ten sposób miłosiernie zbawia nas od życia. Bracie, zejdziesz? Nie ma takiej potrzeby. W noc po śmierci ojca Ewa ma sen. Dzieje się w tym śnie coś takiego, że jej ciało nabrzmiewa. Coś się po niej przesuwa, kładzie na niej. Ona wie, co to jest, lecz zobaczyć tego nie może. Najgorsze jest to, i zarazem najlepsze, że czuje rozpychanie w brzuchu. Coś wpycha się do jej łona, do tego miejsca między nogami, którego nazwy nawet nie chce wypowiadać, i tam się w niej porusza. Trwa to krótko, a to dlatego, że wszystko przerywa jej nagła przyjemność, wybuch i zaraz potem słabość. To jest dziwny moment bez wstydu i zagubienia. Tracą ważność niezapłacone rachunki, spojrzenia burmistrza, listy od pana Giacoma Casanowy, ciemne interesy Rocha i grudki srebra na białej serwecie, dowód triumfu. Wszystko się w tym krótkim momencie unieważnia. I już we śnie Ewa chce o wszystkim zapomnieć, wymazać na zawsze i tę przyjemność, i ten wstyd. I wciąż we śnie rozkazuje sobie nie pamiętać o niczym i nigdy do tego nie wracać. Potraktować to tak samo, jak traktuje się inne tajemnice ciała, okresy, wysypki, uderzenia gorąca, drobne palpitacje serca. Dlatego budzi się zupełnie niewinna. Otwiera oczy i widzi swój pokój jasny, kremowy, i toaletkę z porcelanowym dzbankiem i miską. I domek dla lalek zrobiony na specjalne zamówienie w Bürgel. Mruga oczami i póki leży na brzuchu, wciąż ma jeszcze dostęp do snu i do tej nieprawdopodobnej przyjemności. Ale kiedy obraca się na plecy i poprawia czepek, w którym śpi, by nie burzyć starannie ułożonej fryzury, sen mija i ciało zwija się w sobie, schnie. Pierwsza myśl, która pojawia się w jej głowie, to, że ojciec umarł. I nie wiadomo, dlaczego owa myśl budzi w niej dwa zupełnie sprzeczne uczucia. Nieznośnej rozpaczy i dziwnej, rozkołysanej radości.